Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dziś Magdalena Sosnowska z Konfederacji.
Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa.
I przenosimy się do stolicy Niemiec, gdzie doszło wczoraj do zajścia z udziałem Polaków w stolicy naszych zachodnich sąsiadów. Członkowie Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza chcieli postawić duży drewniany krzyż pod głazem, który upamiętnia ofiary wojny. Zostali zatrzymani. Wśród zatrzymanych ma być sam Robert Bąkiewicz. Jego córka relacjonuje, że został pobity, że jest w złym stanie, że ma najprawdopodobniej połamane żebra.
No, cała ta historia, która wydarzyła się wczoraj w Niemczech, w Berlinie, wydaje się dość dziwna i też reakcja służb niemieckich na tą próbę postawienia krzyża przez Ruch Obrony Granic moim zdaniem jest przesadzona i nad wyraz. Te siły, które zostały tam skierowane, żeby zablokować postawienie tego krzyża, były bardzo, bardzo duże. Całe to zajście skucie kajdankami, jakieś szarpanie, jakieś właśnie przekrzykiwanie się, było bardzo mocno, zbyt mocno zaakcentowane do całej tej sytuacji.
Nie mamy jeszcze żadnych informacji takich szerszych, ale wszystko wskazuje na to, że po prostu to się odbywało bez wiedzy i zgody niemieckiej strony.
Jasne, zdaję sobie sprawę, że postawienie jakiegoś przedmiotu w miejscu, w którym nie uzyskało się na to pozwolenia, jeżeli chce się też ten obiekt postawić na stałe, jest oczywiście to pozwolenie wymagane i strona niemiecka rzeczywiście mogła się w jakiś sposób na to zdenerwować. Natomiast siła i właśnie ilość tych funkcjonariuszy, która została tam skierowana, była nieadekwatna do tego, bo myślę, że spokojna rozmowa, wytłumaczenie na miejscu, jakie ma oczekiwania strona niemiecka, na pewno by wystarczyły. To był jakiś rodzaj teatrzyku, który został wczoraj tam nam zaprezentowany. I proszę zwrócić uwagę na korelację tej całej historii, ponieważ nie wiem, czy też nasi słuchacze tak to odbierają. W Polsce wybuchła afera tego milionowego lekarza. Bardzo, bardzo mocno poruszyła opinię publiczną, nie tylko już naszą stronę, powiedzmy tą bardziej skierowaną na prawo, czy widzów jakichś stacji bardziej prawicowych, ale naprawdę to się rozeszło po całej Polsce i oburzyło wszystkich Polaków, ta niesprawiedliwość. I nagle, kiedy cała Polska tym żyje, kiedy ta afera tak naprawdę się zaczyna budzić, nam na pierwsze strony gazet, mediów wyskakuje właśnie historia z Berlina, która całą tą oprawę, która tam się wydarzyła, ma całkowicie nieadekwatną do zdarzenia.
No, ale tak, co pani sugeruje, że to Robert Bąkiewicz pojechał do Berlina, bo się dogadał z Tuskiem, czy to niemieckie służby się dogadały z Tuskiem, żeby tak spacyfikować tą manifestację?
Nie, po prostu tak widzę taką korelację, jeżeli chodzi o przekaz medialny, że ta sprawa nabrała bardzo mocnego właśnie wydźwięku i pojawiła się w mediach, bardzo, bardzo mocno uderzyła w media polskie, przykrywając po prostu tą sprawę, która rodziła się i która właśnie zaczęła poruszać mocno
też porozmawiamy
opinię publiczną.
Chciałbym jeszcze wrócić do tej z Berlina. W Berlinie niemiecka policja brutalnie interweniuje wobec Polaków, którzy chcą uczcić pamięć ofiar niemieckich zbrodni. Państwo odpowiedzialne za II wojnę światową nie potrafi okazać elementarnego szacunku wobec pamięci swoich ofiar, pisze Przemysław Czarnych na X-ie. Z kolei Janusz Kowalski: Niemcy brutalnie atakują Polaków w Berlinie, Tusk i Sikorski milczą, hańba. Marcin Przydacz: obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zostali poturbowani w Berlinie, reakcji ministra spraw zagranicznych brak, a powinna być, czyli cała prawa strona się uruchomiła, że tak powiem.
Zdecydowanie forma i ta siła, która została użyta w Berlinie, nie była adekwatna do zaistniałej sytuacji i tu się zgadzam. Było to zbyt intensywne, zbyt mocne ze strony policji. Nie było to potrzebne, ale też nie chcę tutaj bronić Ruchu Obrony Granic, jeżeli chodzi o tą całą historię, że rzeczywiście chcieli postawić coś na stałe bez zgody. Myślę, że takie elementy można wypracować w jakimś dialogu i na pewno strona niemiecka może nie od razu, ale w jakimś okresie czasu wyraziłaby chęć i zgodę na to, żeby to miejsce było godnie upamiętnione, bo rzeczywiście sam ten głaz jest troszeczkę uwłaczający pamięci ofiar II wojny światowej. To jest bez dwóch zdań.
I wracamy do tematu, o którym pani już wspomniała, czyli 1 600 000 złotych zarobione przez młodego, jeszcze nie lekarza tak naprawdę, a lekarza rezydenta, niespełna 30-letni mężczyzna w Warszawie, kierował SOR-em, już nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Czy to coś zmienia?
Zmienia mało. Przypomnijmy, to jest radny Koalicji Obywatelskiej, pan Dawid Kacprzyk, ma 28 lat, tak jak pan powiedział, jest stażystą i w 2025 roku zarobił prawie 1 600 000 złotych w placówkach, którymi zarządza miasto stołeczne Warszawa. Widać na jego profilu czy na zdjęciach, które były publikowane w mediach, że brał udział w kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego i jest też oczywiście radnym Koalicji Obywatelskiej, więc panowie na pewno się znają. Ta sprawa jest bardzo bulwersująca, ponieważ pokazuje butę, arogancję, cwaniactwo ludzi związanych właśnie z Koalicją Obywatelską. Mamy tutaj do czynienia prawdopodobnie z oszustwem. Tutaj oczywiście zbadają to odpowiednie organy. Na razie z tego, co podały media, sprawa została złożona do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Co troszeczkę tutaj niepokoi, to to, że pan radny będzie rozliczany z tych godzin, które właśnie wygenerowały, godzin dyżurów, które wygenerowały tą kwotę, bo tam jest prawie około 4000 godzin w roku, co po przeliczeniach dziennikarze policzyli dałoby około 300 godzin w miesiącu i jeszcze tam jest taki aspekt, że on wykazywał, że w ciągu jednego dyżuru spędzał w szpitalu 96 godzin, co jest też dość nietypowe i bardzo mocne.
I no wiemy, że lekarze czasami kilka dni spędzają w pracy.
Oczywiście, tylko
wczoraj
pytanie...
Jarosław Rzepa z PSL-u w rozmowie pod krawatem mówił, że on jest za wprowadzeniem kominówki 30 000. Mówi nawet na rękę miesięcznie, żeby lekarz mógł zarabiać maksymalnie.
Czyli tutaj właśnie jest jeszcze tak, wracając do tych godzin, bo będzie to oczywiście sprawdzane, ponieważ dziennikarze odkryli, że pan radny w tym czasie, kiedy był zapisany na te dyżury i powinien pełnić swoje obowiązki, przebywał na przykład w studiu telewizyjnym, czy udzielał jakiegoś wywiadu, albo właśnie miał aktywności polityczne, więc jakby nie był w tym miejscu, za które dostawał pieniądze. Niestety z tego, co wyczytałam, nawet jeżeli zostanie to mu udowodnione, że on w tym czasie nie był, może nie zostać ukarany, ponieważ przepisy mówią, że tylko wtedy ta kara może się odbyć lub jakieś postępowanie wobec niego rozpoczęte, jeżeli zostanie udowodnione, że wtedy było zagrożenie życia. I to też jest nie w porządku. Dla przeciętnego człowieka jest to moralnie niedopuszczalne, jest to forma oszustwa, a może się wszystko tak zdarzyć, że nawet nie zostanie za to ukarany. I to jest bardzo bolesne i myślę, że to bardzo mocno bulwersuje opinię publiczną, ponieważ no to są pieniądze, które
w Sejmie
są
przyspieszyły
nasze
prace dotyczące zarobków lekarzy, a wracam do pytania o kominówkę. Pani byłaby za tym, żeby ograniczać wypłaty lekarzom?
Na pewno trzeba to uregulować w pewien sposób. Teraz ta sytuacja nie jest zdrowa. Szpitale są w jakiś sposób stawiane pod ścianą. Oczywiście nie mamy tego, mamy duży popyt na lekarzy, jest niedobór specjalistów i szpitale są gotowe w pewnych sytuacjach zapłacić naprawdę duże pieniądze, żeby zachować czy to jakiś oddział, czy jakiegoś właśnie lekarza. I to na pewno musi być regulowane. To jest absolutnie pewne. pewne.
Pani Magdo, w Szczecinie mamy kilkanaście spółek komunalnych i tutaj też mamy oświadczenia majątkowe. Wiemy, że rekordzistą, jeśli chodzi o wynagrodzenie, jest Tomasz Lachowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. W ubiegłym roku zarobił 500 tysięcy brutto, czyli około 40 tysięcy złotych miesięcznie brutto. Pozostali szefowie spółek, pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz z wodociągów, blisko 400 tysięcy. Grażyna Szotkowska była już prezes TBS-u, 370 prawie tysięcy. Krzysztof Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego, 360 tysięcy. Radosław Tumielewicz, Szczecińskie Inwestycje Miejskie, 330 tysięcy. 300 tysięcy prezes autobusowej spółki SPA Klonowica i tak dalej, i tak dalej.
No to są pieniądze bardzo duże, dla przeciętnego obywatela nieosiągalne. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, gdzie te osoby nie tylko są zatrudnione w jednym miejscu, ale pełnią funkcje w radach nadzorczych w kilku miejscach, pobierają te pensje z kilku źródeł. To się właśnie tak sumuje.
Plus jeszcze premie nagrody, których tutaj nie
tak,
ma jeszcze.
Tak. Więc te pieniądze są ogromne. I na pewno administracja i zarządzanie tymi środkami publicznymi powinno być uregulowane również powinna być tutaj na pewno jakaś reforma, przyjrzenie się tym sytuacjom. Pytanie, jak ich praca, czy te zarobki mają odzwierciedlenie właśnie w ich pracy, w zarządzaniu, jak te spółki sobie radzą, czy rzeczywiście wszystko tam jest na najwyższym poziomie, czy takie rozproszenie uwagi każdego z tych prezesów na wielu miejscach nie jest właśnie błędem i czy nie powinno się tego ukrócić. Teraz to wszystko jest oczywiście zgodnie z prawem i każda z tych osób może zasiadać w kilku miejscach, ale pytanie, czy nie powinno zostać to ukrócone, czy osoby takie nie powinny skupić się na jednym zakładzie, prawidłowo nim zarządzać, rzetelnie skupić całą swoją uwagę na sprawach danego miejsca zakładu pracy.
Jednocześnie, jak mamy pracują 300 tysięcy złotych rocznie, no to brzmi oczywiście w skali roku bardzo mocno, ale jak weźmiemy, że to jest 25 tysięcy złotych miesięcznie brutto, a tak naprawdę jest to połowa netto, bo przy takich większych zarobkach tak dużo państwo zabiera, no to tu mamy kilkanaście tysięcy złotych przy prezesie, no to nie wydaje się jakaś wielka,
ale to jak pan
olbrzymia kwota.
Wspomniał, to pan rekordzista miał 40 tysięcy. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która na rynku zawodowym, niepublicznym byłaby w stanie osiągnąć podobne zarobki, jest fachowcem w swojej dziedzinie, firma, którą zarządza, przynosi zyski, jest świetnie zarządzana, jest kwitnie, wszystko jest prawidłowo, to oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o nasze spółki szczecińskie, mamy dużo tutaj do zarzucenia. Też wśród tych nazwisk są osoby, które pracują czy zasiadają w miejscach, które zostały tak naprawdę sztucznie stworzone. Czasami to się jawi jak właśnie miejsce tylko i wyłącznie stworzone dla danej osoby związanej czy to z prezydentem, czy to właśnie z zarządzającym miastem.
Które ma pani na myśli?
Ta, która dotyczy na przykład recyklingu, biorecyklingu. To też jest spółka, która niedawno powstała i też wobec niej jest dużo pytań.
A zostając przy pieniądzach, ale schodząc trochę piętro niżej do nas zwykłych Polaków, że tak powiem w cudzysłowie, pani jest za tym, żeby podnosić progi podatkowe, bo ten pierwszy próg podatkowy okazuje się, że już coraz więcej Polaków w niego wpada tak naprawdę. 120 tysięcy złotych było pierwszym progiem podatkowym, kiedy najniższa krajowa była na poziomie 1000 złotych i jest, kiedy najniższa krajowa jest na poziomie blisko 5000 złotych.
Uważam, że Polacy pracujący nie powinni być karani za to, że są pracowici, że są zaradni. I jeżeli chodzi o właśnie pieniądze, które pozyskują z rynku, gdzie z wolnego rynku, gdzie po po prostu wykorzystują swój potencjał, swoje wykształcenie, swoje umiejętności do tego, żeby się wzbogacać. Mhm. Nie powinni być karani i te progi powinny być podniesione. Powinno być oczywiście więcej zwolnień z podatków, tak żebyśmy po prostu bardziej kierowali się w stronę nagradzania właśnie tych osób, które pracują, które właśnie mają dzieci i też są oboje rodziców zaangażowanych na przykład w życie zawodowe, doceniać te osoby.
Mhm, ma pani jakieś liczby w głowach, kwoty? To powinno być 150, 180, 200 tysięcy?
Myślę, że nie powinni zajmować się tymi liczbami politycy, tylko powinny być wykonane rzetelne badania i wyliczenia. Myślę, że fachowcy zajmujący się tymi tematami podatkowymi są w stanie na podstawie nawet dostępu do informacji w PIT-ach przeanalizować i wyciągnąć jakąś średnią, jak przeciętny Polak teraz, jak się kształtują po prostu wynagrodzenia przeciętnego Polaka. Wszystko jest jawne. Mamy umowy o pracę, umowy zlecenia. Mhm. Tak naprawdę wszystkie informacje w dobie teraz tych informatycznych narzędzi, które posiadamy.
Czyli można
posiadamy,
to łatwo wyliczyć.
Jak najbardziej, tak. Myślę, że to nie jest problemem.
GPT może nawet się tym zająć.
Oczywiście, myślę, że tak.
Pani z Konfederacji, a jednak chyba trochę lewicowe serducho, bo tak się pani mocno zajęła zakładami chemicznymi Police ostatnio.
Znaczy jestem osobą, która działa od lat w Ruchu Narodowym. Jestem tutaj osobą odpowiedzialną za województwo zachodniopomorskie w Ruchu Narodowym. Ruch Narodowy jest partią, która zawsze stała po stronie człowieka i tutaj skierowanie mojej uwagi w stronę pracowników, którzy zgłaszają się też do nas ze swoimi bolączkami i informują nas o niepokojącej sytuacji, bo rozumiem, że nawiązuje pan do policji.
Potencjalnego referendum. Mhm.
Tak.
Co tam się dzieje, proszę wyjaśnić?
No, sytuacja jest z perspektywy pracowników bardzo niepokojąca, ponieważ zostali postawieni przed faktem wzięcia udziału właśnie w referendum, które jest bardzo szybko określone na bardzo, ma bardzo przyspieszony termin. Pracownicy nie znają tego regulaminu, tego referendum, nie znają dokładnie warunków. Mają się wypowiedzieć, czy chcą zrezygnować z obecnego 5-brygadowego systemu pracy i przejść na 4-brygadowy system pracy.
Co to oznacza tak naprawdę? Więcej roboty?
Jeżeli chodzi o z perspektywy pracownika, jest to mniej korzystna opcja. Na pewno jest to opcja korzystniejsza dla pracodawcy. Jak tutaj same nazwy mówią, będziemy mieli, jeżeli to referendum zostanie przegłosowane na tak, to w zakładach chemicznych Police z 5 brygad pozostaną 4 brygady, więc obciążenie zmianami będzie większe dla tych osób, które w tych brygadach będą funkcjonować.
Czy to oznacza zwolnienia części pracowników i większe wypłaty dla tych, co zostaną?
Nie wiem, ale może tak się zdarzyć, dlatego że pracownicy nie wiedzą na ten moment właśnie w jaki sposób mają być układane te brygady. Tutaj to się też będzie wiązało na pewno z mniejszą liczbą dni wolnych, bo tych obsad będzie mniej. Tutaj na pewno też bardzo mocno to wpłynie na takie aspekty jak regenerowanie się pracownika przy 5-brygadowym systemie pracy. Ta ilość dni wolnych, ten system, ten układ właśnie pracy pozwalał na to, żeby się zregenerować. Przypomnijmy tutaj widzom, że jest to zakład, który pracuje non-stop.
Czyli na 3 zmiany.
Tak, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pracownicy są czasami na rano, czasami są na popołudnie, czasami pracują w nocy, soboty, niedzielę, więc ta praca jest ciągła. To też nie są, to nie jest jakaś zabawa, to są poważne instalacje, które mogą zagrażać życiu. Tam przecież wiemy o tym, że zdarzały się też wypadki, a wypadki zawsze są czynnikiem ludzkim większości przypadków, więc zmęczenie może być zagrożeniem dla pracowników i obniżać komfort pracy i bezpieczeństwo, więc te obawy są słuszne. Brakuje tutaj po prostu takiej rzetelnej rozmowy zarządu spółki z pracownikami, przedstawienie regulaminu. Oczywiście obiecano podwyżki w zamian za zmianę, ale jeżeli się okaże, że w dłuższej perspektywie pracownicy stracą, bo będą więcej pracować, a te pensje będą może relatywnie ciutkę większe, ale wiadomo, w dłuższej perspektywie to się wszystko rozmyje, to ta sprawa się po prostu okaże błędna, a też pracownicy nie mają informacji zwrotnej, czy gdyby się okazało, że jest źle, że ta zmiana, której dokonali, jest...
Czy można ją cofnąć?
Tak, czy można je cofnąć, czy
pytań
można wrócić?
Jest bardzo dużo. Chcielibyśmy je zadać też nowej pani prezes grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police. Ponawiam zaproszenie. Cały czas czekamy. Już raz prawie do rozmowy pod krawatem z panią prezes doszło, ale została odwołana bodaj na 2 czy 1 dzień przed planowaną wizytą w studiu Radia Szczecin i od kilku tygodni cały czas czekamy, aż znajdzie się luka w kalendarzu pani prezes. Zostajemy w policach. Polimery Police kosztowały nas 18 miliardów złotych. Skąd takie liczby, skąd takie dane? Bo to są informacje, która pani przekazuje, pisze w mediach społecznościowych.
One są publicznie dostępne. Tutaj powiem szczerze, że ja jestem przerażona, bo mamy kolejną sytuację, gdzie mamy rządy Donalda Tuska i nasz tutaj region bardzo mocno jakby staje się ofiarą tych rządów i tego bardzo złego zarządzania. W 2009 roku myślę, że bardzo wielu naszych słuchaczy pamięta zarządów Donalda Tuska. Straciliśmy Stocznię Szczecińską. Teraz bardzo złe rzeczy dzieją się w Policach. Jest to bardzo niepokojące. I takie strategiczne miejsca, takie strategiczne zakłady, które budują nasz region, które pozwalają właśnie na zatrzymanie pracowników, nie tylko pracowników, którzy zajmują się pracą umysłową, bo mamy rzeczywiście jakieś tam rozwinięte te dziedziny, na przykład związane z nowoczesnymi technologiami właśnie internetowymi czy informatycznymi. Mamy bardzo rozwinięty w zachodniopomorskim oczywiście handel, ale brakuje nam tego potencjału takiego związanego z przemysłem. My się tak naprawdę, ja to powtarzam już wielokrotnie, nasz region został tak naprawdę z przemysłu wykastrowany i kolejny zakład, który jest zakładem strategicznym, w którym od pokoleń pracują po prostu mieszkańcy. Tak naprawdę miasto Police jest zbudowane na pracy wokół tych zakładów.
Całe rodziny tam pracują.
Tak, dokładnie. I to wszystko zostaje zaprzepaszczone złą polityką, złym zarządzaniem. Nie patrzy się po prostu tak dalej rozwojowo. Mamy tutaj też sytuację, że straciliśmy właśnie ten przemysł stoczniowy. Nasz port jest zarządzany, spółki są pod kapitałem niemieckim. Jedynie tereny mamy polskie jeszcze. I nie wygląda to po prostu różowo.
Zmienić temat i na koniec zapytać o pani stosunek do zmieniających się przepisów w kontekście tego, że Unia Europejska nakazuje nam stosowanie i legalizację małżeństw, które zostały zawarte za granicami Polski, małżeństw jednopłciowych. Pani jest na tak, na nie?
No oczywiście, że nie zgadzam się na to, żeby zrównywać małżeństwo kobiety i mężczyzny do związku osób tej samej płci, bo małżeństwem tego nazwać nie można. To, że ktoś uzyskał papier w jakimś kraju, w którym nie ma wartości rodziny i w którym łamie się prawo naturalne i sztucznie tworzy się po prostu instytucje małżeństwa ze związku osób tej samej płci, którzy po prostu niestety Bardzo mi przykro z tego powodu, bo to są ludzie, którzy no, są w jakiś sposób pokrzywdzeni przez los, nie potrafią związać się z osobą płci przeciwnej, zawiązać rodziny, mieć z tych związków dzieci, gdzieś jakieś blokady psychologiczne u nich nastąpiły i po prostu jakiś strach przed zdrową relacją z kobietą albo z mężczyzną.
Ale są szczęśliwi, co nam do tego?
No, jakby tutaj to, co widzimy, ta ich cały czas walka na przykład o to, żeby móc adoptować dzieci, pokazuje, że ich związki nie są pełne, nie są w pełni szczęśliwe i dopełnione, bo właśnie brakuje im tego pierwiastka, na przykład właśnie tego, który jest w rodzinie, normalnej rodzinie kobiety i mężczyzny, gdzie rodzą się dzieci, gdzie te relacje i te stosunki pomiędzy ludźmi właśnie naturalnie się toczą i widać, że im tego brakuje, że ich to unieszczęśliwia, bo gdyby byli w pełni szczęśliwi w tym, w czym są, to nie żądaliby właśnie praw małżeńskich, nie żądaliby prawa do adopcji dzieci, więc ja nie widzę tam szczęścia.
Mamy ponad 2,5 miliona w Polsce samotnych rodziców. Prawie co czwarta rodzina wygląda tak, że samotna matka, w mniejszym procencie samotny tata wychowuje dzieci. Lepiej tak niż w parze homoseksualnej?
Przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo trudna sytuacja. Bardzo to smuci, że instytucja właśnie rodziny, że związki teraz szybko się rozpadają, że ludzie nie starają się pracować może zbytnio nad tym, żeby tą relację utrzymać i że jest ta łatwość w rozstaniu i zmianie swojego życia. Ja oczywiście nie chcę tutaj nikogo oceniać i piętnować, bo każda sytuacja jest inna i nawet dobre chęci danej osoby nic nie zmienią, jeżeli druga strona na przykład nie chce się zmienić albo są jakieś tam innego rodzaju konflikty, bo spraw jest mnóstwo, jak ktoś się tym tematem interesuje.
I każda jest indywidualna.
Każda jest indywidualna i to jest naprawdę trudno. Ale tutaj mamy sytuację, że jeżeli na przykład jest mama, która samotnie wychowuje dziecko, to dziecko tak czy siak ma ojca, mężczyznę. I państwo powinno skupić się w jakimś stopniu na tym, aby na przykład ograniczyć tą alienację na przykład rodzicielską, którą doświadczają mężczyźni. Ja tutaj się mocno muszę właśnie wyartykułować też tutaj. To, co w Polsce się odbywa, jest bardzo niepokojące, to, że mężczyźni w świetle prawa są odcinani od swoich dzieci. To nie powinno się w ogóle dziać i też państwo polskie musi o ten aspekt zadbać, właśnie, żeby rodziny, które podjęły tą decyzję, dorośli ludzie mogą podjąć decyzję, że się rozchodzą, ale nie może to wpływać ani na relacje pomiędzy dziećmi a ich rodzicami. Nieważne, czy dziecko jest sądownie na przykład z mamą albo z tatą, jeżeli oboje rodzice mają pełne prawa do dziecka, po prostu nie mieszkają razem, nie żyją razem, rozwiedli się, to te stosunki z dzieckiem powinny być uregulowane w ten sposób, żeby żaden z rodziców, już nawet nie mówię, bo może być też odwrotnie, że to ojciec ogranicza, ale w większości to jest niestety w drugą stronę,
że
narzędzia po prostu nie mają narzędzi, które ograniczają kontakt z dzieckiem.
Wielu z nas było wychowywanych przez pary, w cudzysłowie, jednopłciowe, przez mamę i babcię.
No nie, bo mama i babcia nie mają ze sobą stosunków seksualnych. Nie mają, dziecko nie obserwuje na przykład w domu, gdzie jest mama i babcia, sytuacji, gdzie nagle dochodzi, nie wiem, do jakiegoś intymnego pocałunku albo na przykład jakiegoś przytulania się lub jakiejś czułości, która w normalnym domu, wiadomo, dorośli okazują sobie i tak samo każdy z nas okazuje sobie czułość. Nie chodzi mi tutaj o jakąś perwersję, tylko po prostu jakieś przytulenie się, pocałunek. I te porównanie, które używa lewica, nazywając mamę i babcię związkiem jednopłciowym, jest po prostu oburzające wręcz.
Oburzona Magdalena Sosnowska tak na koniec rozmowy pod krawatem. Gościni z Konfederacji dziś była w studiu Radia Szczecin. Sebastian Wierciak, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia.